Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan Borys Kozielski, twórca podcastu Nauka XXI wieku. I to jest jakby rewanż, ponieważ pan Borys zaprosił mnie i pana profesora Andrzeja Wojtowicza, prezesa OSIS, do podcastu na temat implantologii. W związku z tym ja pomyślałem, że bardzo ciekawy może być podcast z panem Borysem i wybraliśmy wspólnie temat placebo. I on może być interesujący zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Panie Borysie, jeszcze proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć, odsłuchiwać podcastów Nauka XXI wieku.
Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tak wystąpić w takiej roli troszkę mniej oficjalnej, bo na początku to nagrywaliśmy razem.
Z drugiej strony.
Nagrywaliśmy razem te podcasty, wstępy przecież ja prowadziłem i bardzo się cieszę, że zaraziłem pana Witolda prowadzeniem podcastów, bo to jest fajna przygoda i że te podcasty się bardzo rozwijają, to mi się też bardzo podoba.
Ja myślę, bo tu mało reżyserii w tym jest. Zapraszamy gości i zaczynamy pewien temat i tak naprawdę to nigdy, chociaż mamy taką mapę, o czym chcemy powiedzieć, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, w co wdepniemy, dokąd zajdziemy i to jest inspirujące od każdego z naszych gości. Słyszałem, że to było bardzo inspirujące zarówno dla nich, jak i dla słuchaczy, bo taki mieliśmy też chyba feedback z pierwszego podcastu.
Tak. Ja myślę, że no właśnie, tak, implantologia, nauka XXI wieku, nauka.podcasty.info, tam można znaleźć ten podcast. On za jakiś czas trafi też do Wikipedii, także jeśli ktoś wejdzie do Wikipedii, to będzie mógł posłuchać tej naszej audycji. Długa rozmowa, ponad godzinę rozmawialiśmy, bo temat każdy... Ja tak zaczynam zauważać, że każdy temat, któremu się bardziej przyjrzymy, okazuje się bardzo ciekawy. Bo skoro dla jakichś ludzi był on ciekawy, no to musi być coś w nim pociągającego. I tak samo z tymi podcastami, które nagrywamy tutaj w studiu stomatologii, prawda? I implantologii, i biznes, i właśnie wszystkie tematy wokół tego, które się z tym wiążą. A też warto powiedzieć o tym, skąd się wzięły te podcasty. No bo tak jak każda działalność ludzka, potrzebuje ona jakiegoś finansowania, jakiegoś takiego...
Panie Borysie, kto chce słuchać gadania?
No nie, ale to jest bardzo, bardzo pomocne, bo to porządkuje myśli. Jak słuchamy wypowiedzi kogoś na temat, który nas interesuje, mówimy, no my się też na tym znamy, to nie ma, to właściwie po co ja tego słucham, no ale posłucham.
A to i nie w jest tym też momencie, tak, że na przykład mówimy, to racja, ale z tym się nie zgadzam, to
dokładnie.
Racja,
ale to dzięki temu dowiadujemy się też o innym punkcie widzenia, który jest też jakoś przemyślany i to wpływa na nasze poglądy i zmieniamy je dzięki temu. Może niekoniecznie od razu się do tego przyznajemy, nie będziemy mówić, że o, tutaj ten, to zmienił moje poglądy, ja teraz na inną partię głosuję na przykład.
Mnie się bardzo podoba podejście Toma Campbella, to fizyk kwantowy, ale takiej stosowanej fizyki kwantowej, ponieważ Thomas Campbell pracował dla wywiadu technologicznego NASA i był jego zespół twórcą tych tak zwanych gwiezdnych wojen, czyli systemu obrony antyrakietowej. A oprócz tego później on jest specjalistą od analizy wielkich systemów, opracowywał systemy zabezpieczeń dla promów kosmicznych. I tutaj jakby trzeba było robić pewne symulacje, co się stanie, jeżeli dana część się zepsuje i spowoduje dysfunkcję na następnym etapie, co się stanie, jak ta dysfunkcja i tak dalej. I Campbell mówił, do 10 poziomu tak analizowali. Ale wracając do tego, co podobało mi się u Campbella, on powiedział, jak on swój model rzeczywistości wirtualnej prezentuje, mówi, w nic nie wierzcie, nie chcę, żeby mój model to jest jakby wehikuł dla badacza. Tworzy się pewien model badawczy, przykłada się go do rzeczywistości, do obserwowanych zjawisk i wtedy patrzy się, na ile dany model jest efektywny, na ile on tłumaczy zachodzące zjawiska. Jeżeli nie tłumaczy wszystkich, to znaczy, że ten model nie jest perfekcyjny, trzeba go dalej rozwijać. I Thomas mówił zawsze, że nie chce, żebyście w cokolwiek wierzyli, bądźcie otwartymi sceptykami. To znaczy być otwartym na każdą informację, ale podchodzić sceptycznie. To znaczy, może tak jest, a może tak nie jest. Dopóki sam tego nie doświadczę,
dokładnie,
to nie będę wiedział.
Dlatego mi się tak Wikipedia podoba, bo tam każdy artykuł właściwie o tym mówi, że to wymaga dopracowania, że tutaj zwróć uwagę na źródła. Wikipedyści w tej chwili bardzo zwracają uwagę na to, żeby nie prezentować jakiegoś własnego punktu widzenia, żeby to nie była twórczość własna, tylko żeby to się wszystko opierało na źródłach, które są w przypisach podane. I dzięki temu można sięgać do tych źródeł i dowiadywać się tak jak u źródła, prawda? Czyli po prostu w samym początku danej dziedziny.
Pewnie. Panie Borysie, rzuciłem temat placebo. Proszę zacząć.
Bardzo ciekawy temat. Jak już tutaj rozmawialiśmy chwilkę przed rozpoczęciem audycji, ja nie wiedziałem, że to jest aż tak, bo placebo nam się kojarzy z tabletką, która nic nie ma w sobie. To znaczy na przykład...
A która co powoduje?
Właśnie powoduje coś i to jest ciekawe, że powoduje. Ale pan wspomniał też o innym aspekcie, że placebo to jest również takie otoczenie, które taki user design, można by było powiedzieć, prawda? To coś, co teraz jest modne. Miałem też odcinek na temat user experience, czyli doświadczenia użytkownika. I to myślę, że właśnie też tutaj ma duży związek z placebo, no bo jeśli wchodzimy do pięknego gabinetu, w którym jest czyściutko, w którym jest fantastyczna pani, która nas wita, gdzie lekarz jest pięknie ubrany, czysty, schludny, zadbany, gdzie po prostu Europa, tak? Albo światowy poziom prezentuje taki gabinet sobą. Przekładamy to oczywiście na gabinet stomatologiczny. To doświadczenie użytkownika jest takie, o kurczę, nieźle tu jest. Czyli oni wiedzą, co robią, tak? Że potrafią zarobić kasę, potrafią to przekuć na coś, co ma taką wartość wizualną również.
Placebo, jeżeli wprowadzany jest nowy lek, to zawsze ten nowy lek, żeby został wprowadzony, te instytucje, które zatwierdzają leki, oni mają taki parametr ryzyko do korzyści, risk to benefit ratio. Mhm. Czyli musi coś nowego wnosić dany lek. I każdy lek musi być zbadany naprzeciwko placebo, czyli naprzeciwko, jeżeli to są tabletki, to naprzeciwko tak samo wyglądającej tabletki z cukrem, z laktozą. Najczęściej. I weźmy na przykład Prozac. Ostatnio wyszły na jaw kompletne badania, jakie firma przeprowadziła dla Prozacu i okazało się, że Prozac absolutnie niczym nie różni się od placebo. Natomiast, co było ciekawe w Prozacu, on miał działanie uboczne, takie mrowienie. I część lekarzy przypisywała działanie tego Prozacu lepsze od nie Prozacu tym, placebo. Że pacjenci dokładnie, jak oni poczuli, że coś że mrowieje, tak, to znaczy, że lek działa i czuli się lepiej.
Dobre.
Teraz tak, ktoś może powiedzieć, to placebo to znaczy, że jeżeli ja uważam, że coś mi pomoże, to tak się stanie, ale to można do takiego samopoczucia, jak Prozac, to depresja, czyli to mniej więcej psychiczna sfera. Chciałbym tych państwa sceptycznych, bo o to prosiliśmy, odesłać do, żeby wygooglali sobie i niech wbiją 2012 rok, badanie placebo w ortopedii dotyczące stanów zwyrodnieniowych stawu kolanowego. I tam było ciekawe wydarzenie, ponieważ ci lekarze chcieli sprawdzić, która z procedur, bo jak jest stan zwyrodnieniowy stawu kolanowego, to wprowadza się narzędzie, którym skrobie się, drapie się powierzchnię stawową po to, żeby pobudzić ją do regeneracji. Innym zabiegiem czy dodatkowym jest też płukanie tej torebki stawowej i chcieli sprawdzić, które z tych działań jest lepsze, ale ktoś im powiedział, słuchajcie, no ale musicie mieć też placebo, żeby przyrównać do placebo. No więc wymyślili, że placebo zrobią takie małe nacięcia, tylko założą szwy, a ponieważ te zabiegi na stawie kolanowym prowadzone są w znieczuleniu podpajęczynówkowym, czyli pacjent jest przytomny, a odsłonięty tylko kurtynką od pola operacyjnego, to wtedy puszczą pacjentowi film z innego zabiegu i chirurdzy za kurtynką będą omawiać to, co dzieje się na filmie. I proszę państwa, jak porównali wyniki z tych trzech grup, to znaczy skrobanie powierzchni stawowych, płukanie torebki stawowej i placebo, czyli nacięcie skóry i założenie małego szwu, to wyniki wyszły identyczne. I ten chirurg ortopeda powiedział, to, co my robimy, czyli te zabiegi ortopedyczne, to jest bardzo drogie placebo. A mówię to po to, że to nie odnosi się tylko do sfery psychicznej, ale jakby w naszym materialnym świecie, w naszej materialnej rzeczywistości ma również odzwierciedlenie. Tu, i jeszcze dla kontrastu, panie Borysie, przyszło mi do głowy, jest działanie placebo, jest też działanie przeciwne. Ono nazywa się nocebo. To znaczy, że jeżeli ktoś uważa, że coś przyniesie mu szkodę na zdrowiu, to tak może. I tutaj ciekawy przykład słyszałem, że w Australii wśród aborygenów, jeżeli jeden aborygen nie lubi drugiego i chce go pozbyć się, to idzie do szamana i ten szaman robi pewien rytuał. On robi rytuał nad patykiem, kawałek patyka. I jeżeli ten aborygen podejdzie do tej osoby i ten patyk skieruje w kierunku tej osoby, to ta osoba dostaje wymiotów biegunki i w ciągu kilku dni umiera. I do tego stopnia to zjawisko jest rozpoznawalne, że rząd australijski wprowadził takie pokazywanie czy kierowanie patyka w kierunku aborykena na równi karalne, na równi z próbą pozbycia, jakby próbą działania narzędziem, który może spowodować śmierć.
No niesamowite. Ale to mówi pan, że to jest przedmiotem badań naukowych, tak? Takie działanie też?
Działanie placebo, to znaczy w świecie medycznym ogólnie wiadomo, że i to każdy lekarz powie, że jeżeli...
No dobrze, ale to wiadomo, że działa, ale to trzeba zbadać naukowo. A nie można sobie tak mówić, że to działa, tylko trzeba mieć dowody na to twarde, prawda? Bo stąd się bierze nauka przecież.
No to wtedy jakby to działanie placebo wychodzi wtedy, jeżeli stosujemy dany lek i porównujemy. Ale również o placebo na kongresie implantologicznym mówił Frank Schwarz, dosyć znana postać, Niemiec, prezes jednego z towarzystw niemieckich implantologicznych. On robił badania z kolei przy leczeniu periimplantitis, jak oczyścili tą powierzchnię implantu po usunięciu ziarniny, tam gdzie ten implant został odsłonięty i potem próbowano, czy będzie działał laser erbowo-jagowy, a jako kontrolę, jako to placebo używali, właściwie jako kontrolę używali soli fizjologicznej. I wtedy w tych wynikach nawet ta sól wyszła tam o kawałek procenta lepiej, aniżeli ten laser. I ktoś zapytał z sali, jak on to wytłumaczy, czy nie stosowali żadnych antybiotyków. No on powiedział, że nie, stosowaliśmy tylko sól fizjologiczną, a jak on to wytłumaczy, to działa. On powiedział, efekt placebo. I tam nikt nie zaśmiał się.
Także to, no właśnie to im bardziej się temu przyglądamy, ale to by świadczyło o tym, że nauka zaczyna sobie trochę zaprzeczać, bo są dowody na to, że to działa, a w takim razie zielarz, który przygotowuje lekarstwa, no wiadomo, że to ziołolecznictwo nie jest uznaną metodą lekarską, no ale należałoby przyznać, że działa w takim razie, bo działa przynajmniej efekt placebo i nie można powiedzieć, że to jest nieznaczący efekt.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Mnie się wydaje, to kilka efektów jest, bo jeżeli cokolwiek aplikujemy, czy nóż, czy na przykład zioła, to są pewne substancje, które jakby mogą mieć pewne działania, albo mają, jeżeli znamy to z badań, z doświadczenia. Więc jakby mamy jakby współdziałanie kilku czynników i wtedy na przykład ten efekt końcowy, to on jest wypadkową tego. To znaczy jakby stanu tego pacjenta, efektu zadziałania tych ziół i również tej, nazwijmy, intencji pacjenta i intencji lekarza. Bo tutaj też chciałem zwrócić uwagę, i to jest ciekawe, bo też w nauce, przy badaniach bierze się pod uwagę intencje badacza. I stąd się robi podwójne albo potrójne, ślepe badania. To znaczy, że jedna osoba wykonuje badania, inna osoba odczytuje wyniki, jeszcze inna osoba robi statystykę, żeby ten, który ma do czynienia z końcowymi wynikami, nie był bezpośrednio zaangażowany, czy nie zależało mu na pewnym takim czy innym wyniku tych badań. I to się bierze, no panie Borysie, a gdybyśmy...
No chyba, że to jest badanie opinii publicznej. To wtedy, właśnie to koniecznie musimy wiedzieć, kto zleca.
Tak, ale tu mówiąc o nauce, jakbyśmy się cofnęli 100 lat w tył do fizyki kwantowej, do tych eksperymentów, do tej dualności, kiedy, prawda, wystrzeliwując trzy fotony, trzy atomy, czy nawet te tak zwane bucket, bo to są dosyć duże, po 60 atomów węglowych, to raz jest spektrum falowe, a raz jest spektrum korpuskularne, czyli cząstkowe, w zależności od tego, czy ustawimy liczniki, czy nie ustawimy, czy ich nie ustawimy, prawda? I tym się różnili Bohr od Einsteina, że Einstein jakby został przy tym modelu materialistycznym naszej rzeczywistości, którą postrzegamy, natomiast Bohr, on bardziej przychylał się do niematerialistycznej naturze i tutaj wchodzi dosyć niebezpieczne dla naukowców pojęcie, jak to Tom Campbell mówił, jak wchodzi duże C, czyli consciousness, czyli świadomość, że jakby te fotony, atomy miały spektrum korpuskularne, zależało od intencji badacza. Nie?
A to wszystko się działo w świadomości badacza.
I to było 100 lat temu. Tak. I to było 100 lat temu. I no, niedawno oglądałem na YouTubie, był wywiad z Elonem Muskiem i ktoś go zapytał, czy on uważa, że nasza rzeczywistość jest jak wirtualna rzeczywistość. I wtedy Musk powiedział coś takiego, że biorąc pod uwagę jakość gier komputerowych, z którymi mamy do czynienia teraz, jak one polepszają się, jak one naśladują naszą rzeczywistość, którą postrzegamy za pomocą naszych pięciu zmysłów, i to on uważa, że jest jedna szansa na miliard, one to a billion, że nie żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. Nie. I w 2004 roku Thomas Campbell opublikował swoją książkę My Big Toe. Toe to jest Theory of Everything i to dotyka też i fizyki kwantowej, bo on sam fizykiem takim stosowanym, któremu się płaci za robotę i wykorzystuje efekty tej pracy do dosyć krytycznych i strategicznych działań, jak obronność kraju, etc. On opublikował książkę, ten My Big Toe. W 2004 roku było niewiele osób, chyba jeszcze ze dwie osoby, i to był Nick Bostrom, filozof z Oxfordu, Szwed, który uważał, jakby wysuwał hipotezę, że nasza rzeczywistość ma charakter taki wirtualny, że jakby my go współtworzymy, tworzymy. I następnym był Edward Fredkin, to był też fizyk kwantowy, który jakby uważał, że jakby brał pod uwagę ten element świadomościowy i on to nazywał the other, że jakby to ten komputer, który tworzy te, no bo jak wirtualna rzeczywistość, jak mam wirtualną grę, to musi być jakiś komputer, prawda?
No, coś, w czym to się dzieje, to taki matrix.
Tak, ale ten komputer, on musi być poza grą. On nie może być w środku.
No tej, to jest tak, to jest tej, pytania tej, o sens życia, to już od dawna nie znajdują odpowiedzi. No, nie znajdują. Tak jak wiele zjawisk fizycznych potrafimy opisać, jak się dzieją, ale dlaczego się dzieją? Dlaczego koło na przykład rowerowe, zwykłe koło, które jest wprawione w ruch, obraca się, to ono ma tendencję do tego, żeby utrzymywać się w poziomie, w pionie, tak? To znaczy, żeby się nie przewracać, że no, trzeba spowodować dużą siłę, żeby je obrócić. Dlatego możemy jeździć na rowerze. Tego opisujemy to zjawisko, prawda, moment pędu, jak najbardziej. Jest opisane bardzo dokładnie, jak to się zachowuje, w jakiej sytuacji, jaka prędkość tego koła spowoduje jaką siłę, ile trzeba, żeby wygiąć to koło. Ale dlaczego tak jest, to tego nie wiemy. I nie mamy pojęcia, nie ma fizyka, który by wytłumaczył, no dlatego to jest, bo to i to. No nie. Nie ma czegoś takiego. Ciągle nie wiemy i takich zagadnień jest bardzo dużo. Dlatego trochę żyjemy cały czas, a żyjemy w jakimś takim poczuciu, że wszystko ma sens. Że wszystkiego jest przyczyna jakaś. Że to też, to koło, które nie chce się przewrócić, to też ma jakiś jest powód tego.
Thomas Campbell w tym swoim modelu My Big Toe. Każdy model musi mieć jakieś przesłanki. On zakładał, mówi, im mniej tych przesłanek, tych założeń, tym ten model może być bardziej wiarygodny. I on zakładał tylko dwie rzeczy. Pierwsze to odnośnie świadomości jako tego komputera, który tworzy tę wirtualną rzeczywistość, powiedzmy tą grę, w której powiedzmy nasze ciała są tymi ludzikami, są tymi awatarami, natomiast my nie jesteśmy tymi ciałami, my jesteśmy gdzieś na zewnątrz, czyli jakby tą częścią tej wielkiej świadomości, to jest taka multiplayer game, taka gra wielograczowa. Natomiast drugim podstawowym założeniem było to, że istnieje i że jest ewolucja, czyli że ta wielka świadomość, ona, w cudzysłowie, ona bawi się w ten sposób, że rozwija się i dąży do rozwoju. I jakby są dwie przeciwstawne siły. Jedna, to co fizycy nazywamy, ta jakby siła, ta chęć, powiedzmy intencja ekspansji, no bo zapytajmy kosmologów, oni mówią, że świat, powiedzmy nasz uniwers, on ekspanduje z ogromną prędkością. To w co on ekspanduje?
No,
prawda, że one
ciągle są te pytania.
A
tak,
z drugiej strony mamy to zjawisko entropii. Jak na przykład włożymy kostkę lodu do lodówki, to po miesiącu będzie mniejsza. Po dwóch, trzech, czterech miesiącach, prawda, rzeczy nieużywane, one przestają funkcjonować, przestają powoli zanikają.
Wszystko się rozpada, niewątpliwie. Też mieliśmy odcinek na ten temat, entropia. Zachęcam gorąco, bo długa, ciekawa rozmowa na temat właśnie rozpadania się wszystkiego. Ale wracając do tego efektu placebo, no można powiedzieć, że rzeczywiście on ma duży wpływ, ale jednak no nie zastąpi nam implantów. Nie zastąpi tego, że wszczepimy coś. Nie możemy oszukać kogoś, że ma implant i na tym zbudujemy mu ząb. No to się nie da, prawda?
Nie, to tutaj aż tak.
No bo można by było w jego świadomość wydrukować, że on ma już zęby. No ale co z tego, jak nie będzie mógł dalej gryźć?
Ja bym tu bardziej mówił w kategoriach powiedzmy gojenia, bo są to, o czym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, że są jakby pewne podstawowe uwarunkowania i to jest ta technika chirurgiczna, jak się wszczepi te implanty. Jest bardzo istotna z kolei higienizacja, czyli utrzymanie higieny przez pacjenta. I te wszystkie elementy, natomiast jakby ta higienizacja, utrzymanie tej czystości, ono jest wyrazem intencji zaangażowania pacjenta, czyli pacjent, który chce, żeby to leczenie miało powodzenie i trwało długo, on będzie jakby czynił więcej tych zabiegów higienizacyjnych i to będzie jakby odzwierciedleniem tych jego wysiłków i tych jego intencji, że on coś robi w tym kierunku. Prawda? I to samo lekarz, że jeżeli jemu zależy na tym efekcie końcowym, on będzie przykładał ogromną ważność do szczegółów. To, co słuchaliśmy u naszych gości, lekarzy, niekiedy pewne niuanse, one decydują o tym, czy ten przyczep do implantu będzie, czy nie będzie, czy ta powierzchnia jest bardziej gładka, czy ona bardziej szorstka, że tam więcej bakterii będzie. I tak tych czynników, powiedzmy, jeżeli przyjąć taki model rzeczywistości, że jest on, że jest to jakby taki wirtualna rzeczywistość, ale ona opiera się na takim modelu probabilistycznym, niedeterministycznym, że mamy wiele, wiele czynników, wiele zmiennych i wtedy ta wypadkowa, czyli mamy taki model probabilistyczno-statystyczny, to co jest bardziej prawdopodobne, to mamy jakby szansę mieć do czynienia z takim efektem i również w tej terapii. Natomiast jest niezaprzeczalny efekt działania placebo, bo w medycynie, czyli każdy chirurg, każdy lekarz wie, że jeżeli jego pacjent jest nastawiony pozytywnie do leczenia, to leczenie, to gojenie na przykład po zabiegu chirurgicznym, ono lepiej przebiega. Ale to też się manifestuje tym, że ten pacjent dba, że on przestrzega, że on przychodzi na wizyty kontrolne. Z kolei lekarz, jeżeli widzi takie działanie, to on też jakby stara się, to jest to takie prawo, to reciprocity law, że jak prawda, ktoś komuś robi przysługę, ten drugi też stara się zrobić przysługę. To jest, panie Borysie, to pan prosił mnie i profesora Wojtowicza, no to ja poczułem się od razu w obowiązku, jakby źle powiedziałem, nie w obowiązku, tylko w takiej naturalnej potrzebie, aby pan był gościem w tych naszych podcastach osisowych, bo wydaje mi się, że to o czym dzisiaj dotknęliśmy te tematy, powiedzmy, każdy z nas ma jakby tą sferę osobistą i tą sferę zawodową. I w tej sferze zawodowej realizujemy i jakby doskonalimy tą rzeczywistość i pomagamy sobie nawzajem, prawda? I jakby ta tematyka ogólno, powiedzmy, naukowa, czy dotykająca wszystkich w każdej dziedzinie i jakby szersze spojrzenie, że to moim zdaniem działa i inspirująco, i bardziej pobudzająco, otwierająco na ludzi i na lekarzy i troszeczkę jakby poszerza to spojrzenie na to, co robią, na znaczenie tego, na intencje tego, co robią i ze strony pacjentów to samo.
No bardzo ciekawe tematy poruszyliśmy. Ja będę musiał się zainteresować. Może jest jakiś naukowiec, który zajmuje się placebo i zaprosić go do audycji. Bo to naprawdę.
A na dzień dzisiejszy to możemy tylko radzić naszym pacjentom czy naszym słuchaczom, że cokolwiek robią, żeby mieli, jakby widzieli ten, starali się widzieć ten dobry koniec w tym, cokolwiek robią i no tak działa ten efekt placebo. Że i to są niekiedy bardzo spektakularne przypadki opisywane w medycynie. Teraz przypomniał mi się taki przypadek, no w ogóle niesamowity. Jak państwo poszukacie, wbijecie pacjenta, placebo, limfoma, chłoniak. Facet miał chłoniaka, był w szpitalu i to był taki terminalny przypadek. I wtedy w tym szpitalu oni mieli jakiś nowy lek. I on się dowiedział i poszedł do swojego lekarza i powiedział, że on chce ten lek dostać, co oni robili eksperymenty. No ponieważ on, jakby nie dawali mu dużo szans przeżycia, to dali mu ten lek i facet wyzdrowiał. Ale po jakimś czasie dłuższym on przeczytał w mediach, że o tym leku, że okazało się, że on nie działa. I choroba wróciła do niego. On wrócił do tego samego lekarza i ten lekarz on jakby zdecydowali, że skoro za pierwszym razem ten efekt placebo, ta jakby wiara tego pacjenta, czyli przekonanie, że mu ten lek pomoże, zadziałał, to oni mu powiedzieli tak, słuchaj, to, co robiliśmy wtedy, to był ten nowy lek, on nie był tak idealny, ale teraz mamy ulepszoną jego wersję. I dali mu znowu placebo. I ten gość znowu się polepszył i odszedł. Ale potem znowu jeszcze bardziej inwestygował, dowiadywał się tak, że w końcu
Wiara góry przenosi, jednym słowem.
Dokładnie.
No, bo uwierzył w to, prawda? To trzeba uwierzyć.
Dokładnie. No, teraz mamy jakby naszym językiem komunikowania jest nauka, powiedzmy od 200 lat, tak? I opieramy się na tym, co możemy zmierzyć, co możemy porównać. Natomiast dawniej...
No ale jak naukowcy amerykańscy coś mówią, no to raczej w to wierzymy, tak? Przynajmniej może nie wszyscy, ale sporo osób. No zaklęcia, trochę
o tym, co pan powiedział, wiara przenosi góry, to mi się przypomniało takie stwierdzenie, tu jak rozmawialiśmy o Elon Musk i tej wirtualnej rzeczywistości i Thomas Campbell. I oni mówią, a cóż mówił Budda? Budda mówił, że ta nasza rzeczywistość, to ona nie jest rzeczywista, że to jest złudzenie. No, Budda nie znał gier komputerowych i nie grał w wirtualne rzeczywistości, w gry komputerowe, stąd dla niego to był taki miraż, takie złudzenie.
No, Platon to samo mówił, prawda? Przecież, że jesteśmy fantomami tylko.
Czyli jakby my używamy, teraz się mówi awatar.
Tak? Jesteśmy cieniami na ścianie jaskini, a ten świat zewnętrzny jest poza tą jaskinią.
Tak jest. Czyli w sumie to samo, tylko inaczej wyrażone. Dawniej używano języka, czy powiedzmy to, co przetrwało do naszych czasów, to było w formie pisanej, i wtedy używano języka poetyckiego, literackiego, przenośni, metafor.
Ale cóż to za genialny wynalazek, słowo, prawda? Bo to dopiero się zaczęło wtedy, bo przecież jest cała masa kultury, o której nic nie wiemy, tak naprawdę znajdujemy tylko jakieś fragmenty, szczątki, a przez to, że żadne słowo nie zostało zapisane w tamtych czasach, nic nie możemy się więcej dowiedzieć o tej historii. To jest prehistoria, prawda, wtedy.
Dokładnie, ale tu mówimy o metaforach, które używamy, określając coś, żebyśmy mogli o czymś rozmawiać. To przecież też pojęcie samego atomu, czy pojęcie samego elektronu. To nie jest żadna cząstka. Przecież nikt tego nigdy nie widział, tylko się widzi pewne efekty.
Musimy w to wierzyć.
Wspólnego języka przyjmuje się to już w latach 60. Jeden chyba Richard Feynman chyba w 63 albo 6 dostał nagrodę, chyba w 66 nagrodę Nobla z fizyki. I on określił atom czy elektron jako pewien punkt o pewnych właściwościach. I my tak samo, także my nie widzimy tych cząstek, ich nie można znaleźć, można tylko gdzieś na kliszy odczytać efekty ich działania.
Skutki,
przy czym dokładnie, jak mówimy ich, no jakby ten nasz język, on przypisuje pewną konotację materialną, czy prawda, osobową. Nie? Jest ułomny, no ale to jest jedyny środek, jakim możemy komunikować i wyrażać się. Także.
No myślę, że dużo inspiracji, dużo takiego zastanowienia, również dla chyba lekarzy, którzy myślą o tym, jak zadziałać na pacjenta. Nie działają tylko mechanicznie na pacjenta. Oni działają też psychicznie, działają też całym otoczeniem, wieloma rzeczami.
Panie Borysie, przecież to jest oczywiste i to koledzy wiedzą. Ci, którzy mają podejście bardziej przyjazne do pacjentów. I ja to z boku też obserwuję, że są koledzy czy koleżanki, którzy spędzają ten czas i jak ciepło tych pacjentów przyjmują, poświęcają czas, czy rozmawiają, są empatyczni. Oni mają więcej pacjentów, te praktyki lepiej prosperują. Także każdy ma, mi się wydaje, swoje doświadczenia i wie, że jeżeli się jest otwartym i przyjaznym, to sprzyja. Mhm.
Ładna puenta.
Bardzo, bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze chciałbym dodać, wspomnieć o sponsorze podcastów dla OSIS. Jest to firma Ires, polska spółka zooproducent implantów hybrydowych. I też producent nowych prototypów, które wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, profesorem Wojtowiczem, czy doktorem Pawłem Aleksandrowiczem z Uniwersytetu Medycznego Lubelskiego projektujemy i które firma produkuje te prototypy.
No, ja myślę, że należy się firmie wielki ukłon, bo słyszymy o niej w każdym odcinku podcastu, że jest sponsorem, a tak naprawdę to wydaje mi się, że taka odpowiedzialność biznesu, o której jeszcze nie rozmawialiśmy, ale właśnie ta firma czuje się bardziej odpowiedzialna za swoje produkty i za to, co robi w rzeczywistości, niż firma, która po prostu wypuszcza produkt na rynek i mówi, bierzcie sobie i róbcie z nim, co chcecie. Firma Ires stara się edukować, czyli stara się pomóc w tworzeniu lepszych warunków dla pacjentów i dla lekarzy.
I niech tak zostanie. Jeżeli Państwo chcecie więcej informacji o implantach, zapraszam na www.osis.org.pl. Także dla pacjentów podstrona to jest implanty-pacjent.pl. www.implantologia.pl. Z kolei, jeśli Państwo zamierzacie, bo ja zamierzam wysłuchać podcastów Nauka XXI wieku, panie Borysie, jaki adres raz jeszcze?
nauka.podcasty.info. Przez K, podcast.
Tak, a jeżeli z kolei chcielibyście zgłębić model wirtualnej rzeczywistości opracowany przez fizyka kwantowego, który zrobił Gwiezdne Wojny i zajmował się przygotowywaniem bezpieczeństw dla statków kosmicznych, to zapraszam mbt-polska.pl. Dziękuję bardzo, Witold Tomkiewicz. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Placebo z redaktorem Borysem Kozielskim. Bonusem jest link do tłumaczonego na język polski wywiadu z fizykiem kwantowym Thomasem Campbellem, który nie tylko stworzył system obrony antyrakietowej USA, ale także laboratorium badawcze dla badacza świadomości Roberta Monroe i stworzył wirtualny model rzeczywistości, który naukowo wyjaśnia efekt placebo. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.